Storybox przedstawia Antoni Ferdynand Osendowski Od szczytu do otchłani Czyta Sławomir Holland Część pierwsza W krwawym zamęcie 1. Groźne zwiastuny W pamiętnym dla Rosji roku 1904 przeniosłem się z Tomska, gdzie zajmowałem stanowisko docenta Politechniki, do Władywostoku, zaproszony dla dokonania chemicznych badań węgla, nafty i złota, tudzież innych surowców Azji Wschodniej. Po moim przybyciu na Dalekim Wschodzie zaczęły się dziać wypadki dające dużo do myślenia. Rozpoczęło się to od otrzymania przez Rosjan drogą tajemniczą koncesji leśnej na rzece Yalu, stanowiącej zachodnią granicę Korei. We Władywostoku przebąkiwano, że na czele koncesjonariuszów stoi łowczy cesarskiego dworu. Bez obrazów, mający wielki wpływ na przebieg polityki rosyjskiej. Niedługo dowiedzieliśmy się o wielkim wzburzeniu i niepokoju Japończyków, uważających koncesję na Yalu za pierwszą ze strony Rosji próbę zagarnięcia Korei. Tym samym sposobem, jakim otrzymawszy koncesję w Mandżurii na budowę kolei wschodniochińskiej, potrafiła faktycznie stać się posiadaczką całego obszaru prowincji Heilongjiang, Fengjian i Kirin. Obawy te zmusiły Japonię do wysłania na Yalu oddziałów zbrojnych z zadaniem stawiania oporu koncesjonariuszom, jeżeli przekroczyli granicę koreańską. Już w końcu lipca 1904 roku nastąpiło, jak wiadomo, pierwsze starcie, które właściwie wyjaśniło całą sprawę, a po którym nastała pozorna cisza. Tajemnicze miny japońskich rezydentów we Władywostoku, narady ich z Chińczykami i Koreańczykami, energiczny ton prasy japońskiej, a najwięcej zachowanie się rosyjskich władz, świadczyły jednak o zbliżającej się wojnie. Nareszcie wieść o grudniowym napadzie torpedowców japońskich na flotę rosyjską, nieoględnie stłoczoną w Port Arthur, gruchnęła na Dalekim Wschodzie i z szybkością błyskawicy doleciała do Władywostoku. Po nabożeństwach galowych i odczytaniu manifestu cara, oznajmiającego o rozpoczętej wojnie, ludność, wzburzona nieoczekiwanym napadem Japończyków, stawała się z każdym dniem bardziej wojownicza. Czapkami zarzucimy żółtych zdrajców, wołano na ulicach, w teatrach i w domach prywatnych. Wygrażano i wyczekiwano wieści z teatru wojny. Po okresie pewnej ciszy wypadki poszły szybkim pędem. Wojska rosyjskie cofnęły się po nieudanych bitwach na półwyspie Laotung na zachód, zostawiając fortecę Port Arthur w oblężeniu, które miało się zakończyć upadkiem twierdzy. Po czym japoński sztab już swobodnie wysadzał swoje wojska na kontynencie. Największa bitwa rozegrała się, przynosząc klęskę Rosji na tym samym Yalu, gdzie zamierzano założyć nowe posterunki rosyjskiej potęgi na Dalekim Wschodzie. Od tej nieszczęśliwej bitwy Rosjanie ponosili klęskę po klęsce. Największą z nich była porażka armii generała Grippenberga, a śmiała wyprawa kozackiego generała Miszczenki na tyły armii japońskiej miała tylko znaczenie demonstracji strategicznej, bez żadnego jednak wpływu na ogólną sytuację. Naród rosyjski wtedy po raz pierwszy stracił poszanowanie w oczach Mongołów wszystkich szczepów, zadając swoją klęską cios urokowi białej rasy, co stało się początkiem rzeczywistego i groźnego przebudzenia się Azji. Rosyjski rząd i władze miejscowe, jak łatwo zrozumieć, własnymi rękami przygotowały olbrzymią klęskę narodową w Mandżurii. I ta kara, która przyszła w kilkanaście lat później w postaci rewolucji bolszewickiej, była w zupełności zasłużona przez sfery panujące, chociaż w jeszcze silniejszym stopniu dotknęła cały naród, pokutujący za zbrodnie swego rządu. Wkrótce po wybuchu wojny otrzymałem propozycję urządzenia centralnego laboratorium na terenie wojny, a mianowicie w Harbinie, gdzie miałem wykonać niektóre prace nie tylko dla kolei wschodniochińskiej i usuryjskiej, lecz także bezpośrednio dla armii. Głównym moim zadaniem na razie miało być zbadanie surowych materiałów w kraju w tym celu, aby rząd mógł otworzyć na miejscu niektóre fabryki, zwalniając jedyną linię kolejową od przewożenia towarów i zwiększając w ten sposób jej zdolność przewozową. Istotnie, dostarczanie towarów z europejskiej Rosji z odległości 6-10 tysięcy kilometrów jedyną koleją wydawało się krzyczącym nonsensem w chwili, gdy wojna wymagała przerzucania coraz większej ilości żołnierzy i materiałów wojennych. Dla dokonania wszystkich poleconych mi prac potrzebowałem laboratorium i w tym celu wyjechałem do Petersburga po niezbędne urządzenia. Do stolicy trafiłem w momencie rodzącej się rewolucji. Ponieważ w Petersburgu, gdzie ukończyłem szkoły i uniwersytet, znałem doskonale wszystkie warstwy społeczeństwa, szybko zorientowałem się w sytuacji. Nie wątpiłem bynajmniej, że rozpoczęła się rewolucja, ale rewolucja częściowa, wyłącznie przez inteligencję liberalną kierowana, a podtrzymywana przez korzystające z każdej zamieszki politycznej stronnictwa socjalistyczne. Byłem pamiętnego dnia. 9 stycznia 1905 roku w Petersburgu i widziałem znaczną część tragedii, gdy to tysiące robotników z fabryk petersburskich, studentów i inteligentów wylegały na ulicę. Zbierały się w wielkie kolumny, które nareszcie zlały się w jeden olbrzymi pochód, sunący wolno i majestatycznie główną ulicą stolicy Newskim Prospektem, a zdążający za poradą agenta policji popa Gapona ku pałacowi monarchy z błaganiem o lepszy i uczciwszy rząd. Na placu pałacowym, jak wiadomo, wierne carowi wojska strzelały do tłumu, nie szczędząc nabojów. Tegoż wieczora na ulicach Petersburga zbudowano barykady. Odgłosy rzadkich i nieregularnych strzałów rewolucjonistów przez całą noc i dwa następne dni przerywały grzmiące salwy wojsk gwardii. Zastrajkowały wszystkie fabryki, tramwaje, koleje, poczta, a nawet niektóre urzędy państwowe. Echo mordu dokonanego przez gwardię cara na uczestnikach spokojnego pochodu pomknęło przez niezmierzone obszary Rosji, docierając do Polski, Pamiru i Oceanu Spokojnego. Oburzeniu i rozpaczy inteligentniejszych warstw ludności nie było granic. Wieśniacy jednak pozostawali obojętni. Natomiast bardzo czynnie wystąpiły przeciwko rewolucyjnym kołom wyrzutki społeczeństwa. Po miastach rosyjskich, dostawszy od policji pieniądze i polecenie wyniszczenia hydry rewolucji. Wkrótce zaczęto zabijać po miastach i miasteczkach inteligentów i nierosjan. Wyrzutki społeczeństwa, które przeszły szkołę w rosyjskich więzieniach kryminalnych bezkarnie za pieniądze policji i partii monarchistycznej, zabijały ludzi niebezpiecznych dla rządu białego cara Mikołaja II, tak samo jak później ciż sami zbrodniarze zabijali wrogów rządu czerwonych carów Lenina i Trockiego. Rabowali dobytek mieszkańców, niszczyli całe dzielnice miast, zaludnione przez Polaków, Tatarów, Ormian i Żydów. Był to pamiętny okres pogromów, czyli oddania zawodowym zbrodniarzom, niedawno wypuszczonym z więzień, na pastwę i łup nieraz całych miast, za milczącą zgodą władz miejscowych i rządu petersburskiego. Żądania konstytucji sądu nad zbrodniarzami stojącymi na czele rządu wzmagały się jednak i szerzyły. 10 stycznia wyszedłem ze swego hotelu na Newski Prospekt. Tłumy ludzi zalegały chodniki. Wyczuwało się wyraźny niepokój i wzburzenie. Nic jednak pozornie nie dawało powodów do jakichkolwiek zajść. Uderzyła mnie nawet niezwykła dla stolicy mała ilość policji na ulicach. Robiąc to spostrzeżenie, doszedłem do katolickiego kościoła świętej Katarzyny, gdy nagle idąca przede mną publiczność na jedno mgnienie oka zatrzymała się, a później rozpierzchła się w popłochu, przebiegając na drugą stronę ulicy lub pędząc bezładnie, środkiem tłocząc się i krzycząc. Nie wiedziałem jeszcze, co zaszło, gdy nagle ujrzałem biegnących żołnierzy. Przegrodzili oni dwoma szeregami ulicę i bez żadnego uprzedzenia dali dwie salwy. Bez jęku zwinęła się w kłębek i pozostała na ziemi jakaś dama w żałobie. Trzymając się oburącz za skrwawioną głowę, biegł jakiś mężczyzna z osłupiałymi i wytrzeszczonymi oczyma. Kulał, zanosząc się od płaczu, uczeń gimnazjum. O kilka kroków przede mną szła mała dziewczynka z koszykiem. Nagle zachwiała się na nogach i padła na wznak. Z koszyka wysypały się bułki. Jak dziś pamiętam, że jedna bułka potoczyła się do małej kałuży krwi, która zebrała się na chodniku i tu pozostała. Gdy oprzytomniałem trochę od popłochu, przeciągłego poświstu kul, grzechotania nowych salw i wrzasków uciekającego tłumu, spostrzegłem, że pozostałem samotny na chodniku. Żołnierze więcej nie strzelali, jednak przycisnąwszy się bliżej do ściany najbliższego domu, zacząłem odwrót. Wkrótce zaszedłem za róg domu, gdzie uczułem się już bezpieczny. W ten sposób władze tamowały ruch na głównej arterii stolicy i nie dopuszczały do zgromadzania się publiczności. W 18 lat później, a mianowicie w 1918 roku w Petersburgu, podczas rozkwitu czerwonej anarchii bolszewickiej, byłem znowu świadkiem zupełnie podobnych wypadków. Tak samo niespodziewanie wybiegali żołnierze i strzelali do przechodniów, z tą tylko różnicą, że za carów takie wypadki zdarzały się rzadko. Za komunistów zaś powtarzały się tak często, że petersburska publiczność nawet przyzwyczaiła się do tego. Zmieniały się hasła, system rządzenia pozostawał niezmienny. Interesy moje zmusiły mnie do wyjazdu na kilka dni do Warszawy. Rewolucja przeszła tu bardzo szybko, a reakcja i bezprawie szalały po całym kraju, już niczym nie krępowane. Tymczasem fala rewolucyjna toczyła się dalej i dalej, na południe i wschód Rosji. Na południu powstali dumni, marzący o wolności odważni mieszkańcy Kaukazu. Na wschodzie jednoczyć się zaczęła zrewolucjonizowana od dawna ludność Syberii i szczepy mongolskie przemocą wtłoczone w olbrzymie ciało Rosji. W nieszczęśliwym dla Rosji 1905 roku jednocześnie spadły na imperium dwie powodzie. Jedna w postaci zwycięskiej armii japońskiej, druga głęboko wstrząsająca podwalinami państwa rewolucja.